Witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Kryminalna Małopolska. Tym razem zacznę nietypowo. Właśnie ukazała się moja książka dla dzieci zatytułowana Stach i śmieci. To detektywistyczna, ekologiczna historia osadzona w szkolnych realiach, a jej bohaterami są uczniowie klasy 4 B. Idealnie sprawdzi się na prezent dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Została wydana w twardej oprawie, a jej koszt to 25 zł. Jest ona do nabycia na Allegro. Link zostawiam w opisie. To tyle prywaty, czas na historię. Dzisiaj przygotowałam dla Was sprawę, która była na tyle wyjątkowa, że po jej zakończeniu policjanci prowadzący zostali zaproszeni do USA na robocze spotkanie z agentami FBI, żeby przedstawić im przebieg i wyniki śledztwa. Przenosimy się do Krakowa. Był 2017 rok. Wtedy właśnie doszło do najtrudniejszej sprawy o uprowadzenie w historii polskiej policji. 18 stycznia 2017 roku w Krakowie porwano 10-letniego chłopca. Mama zawiozła go do szkoły i wysadziła zaledwie dwie przecznice przed nią. Jeszcze tego samego dnia rodzina otrzymała żądanie okupu. Kim był porywacz i dlaczego jego złapanie zajęło kilka miesięcy? O tym już za chwilę. Porwany chłopiec uczęszczał do prywatnej szkoły, a jego rodzice byli ludźmi zamożnymi. Porywacz nie wytypował jednak ofiary, a jedynie szkołę. Od rodziców domagał się okupu w wysokości 100 tysięcy euro. Aby rozwiązać sprawę, komendant główny policji powołał specjalną grupę. Nadzór nad nią prowadziło Centralne Biuro Śledcze Policji, którego funkcjonariusze współpracowali z krakowskimi policjantami. Wszelkie działania koordynował podinspektor Marcin Drożdżak, naczelnik Wydziału Kryminalnego Krakowskiego Zarządu CBŚP. Poszukiwania rozpoczęto od przeszukania miejsca porwania oraz najbliższej okolicy. Następnie przesłuchano świadków i dokonano analizy wszelkich informacji. Sporządzono profile psychologiczne sprawców. Po 5 dniach od porwania po zapłaceniu okupu chłopiec został uwolniony. Był przetrzymywany w skrzyni na działce na odludziu. Od tego czasu policjanci koncentrowali się na znalezieniu sprawcy. Wcześniej zaś skupiali się na odnalezieniu dziecka. Wielomiesięczna praca policjantów nie poszła na marne. Wykonano dziesiątki ekspertyz, przesłuchano setki osób. Policjanci szybko zorientowali się, że ktoś podrzuca im fałszywe ślady. Największym wyzwaniem było namierzenie połączeń telefonicznych porywacza. Policjanci musieli się spieszyć, podejrzewali, że ponownie zaatakuje. Sprawca doskonale wiedział, że porwanie dziecka postawi policję na nogi. Dobrze się do tego przygotował. Przede wszystkim stworzył własny system bezpiecznych połączeń telefonicznych. Ponadto podrzucał policji fałszywe tropy. Swoją pomoc w rozwiązaniu sprawy zaoferowali agenci CAST. Jest to specjalna elitarna jednostka FBI. Składa się z 70 agentów, którzy są najwyższej klasy specjalistami w swojej dziedzinie. Pomagają w śledztwach prowadzonych w całych Stanach. Często również współpracują z policją z innych państw. Co znamienne, techniki, którymi się posługują w swojej pracy, nie są dostępne dla wszystkich służb. Są one opatentowane i na korzystanie z nich potrzebna jest specjalna zgoda. 3 agentów pomagało policjantom z CBŚP. Wykonali oni analizy połączeń telefonicznych porywacza. Sprawa ta była zupełnie inna niż te, z którymi Amerykanie mieli do czynienia w swojej codziennej pracy. W Stanach Zjednoczonych dochodzi do kilkuset porwań rocznie. Zwykle porywacze są brutalni, wywożą swoje ofiary za granicę, przeważnie do Meksyku i prowadzą negocjacje w sprawie okupu. Ponieważ posługują się głównie smartfonami i komputerami pracującymi na najpopularniejszych systemach operacyjnych, ich namierzeniem zajmują się agenci CAST. W krakowskiej sprawie porywacz działał inaczej. Przede wszystkim stosował wyszukane metody połączeń, co znacząco utrudniało namierzenie go. Budował specjalne urządzenia komunikacyjne, które wykorzystywał do kontaktów z pokrzywdzonymi. Zostawiał je w różnych miejscach. Potem uruchamiał zdalnie na 30 sekund. W tym czasie wysyłał SMS-a i wyłączał urządzenie. To wszystko sprawiło, że nabierzenie telefonów było właściwie niemożliwe. Choć CAST prowadzi bardzo skomplikowane analizy połączeń telefonicznych i dysponuje komputerami z ogromną mocą, jej agentom nie udało się odnaleźć sprawców. Nie oznacza to jednak, że ich działania na nic się zdały. Dzięki pracy agentów udało się zawęzić pole działania. Porywacz został zatrzymany 30 listopada 2017 roku. Okazał się nim być 50-letni Bogusław. Wraz z nim zatrzymano również jego konkubinę Dorotę. Śledczym udało się odzyskać większość okupu. Znaleziono też skrzynię, w której było przetrzymywane dziecko oraz samochody, którymi jeździł zatrzymany. Co ciekawe, jeden z nich był wygłuszony w ten sposób, aby można było przewozić w nim uprowadzone osoby. Okazało się, że porywacz już wcześniej miał konflikt z prawem. Całą akcję zaplanował podczas pobytu w więzieniu. Odsiadywał tam wyrok za porwanie kobiety. Bardzo długo i skrupulatnie przygotowywał się do porwania. Okazało się, że planował kolejne przestępstwo. W trakcie śledztwa wyszło na jaw, że Bogusław brał udział w uprowadzeniu krakowskiego biznesmena w 2013 roku. Ta sprawa miała swój tragiczny finał, bowiem w czasie negocjacji porwany zmarł. Zwłoki biznesmena odnaleziono w grudniu 2017 roku. To nie wszystko. Bogusław był podejrzany o współpracę z grupą, która dokonała zabójstwa małżeństwa Jaroszewiczów. Początkowo nałożony na Bogusława areszt został przedłużony ze względu na obawę matactwa, ucieczki lub ukrycia się oskarżonego, jak również na wysokie zagrożenie karą. Mężczyzna został oskarżony o to, że wspólnie ze swoim znajomym Dariuszem 23 czerwca 2013 roku uprowadził znanego krakowskiego biznesmena Zbigniewa. Wspólnie zażądali od jego synów okupu w wysokości 350 tysięcy euro. Pakując biznesmena do samochodu, jeden z napastników przyciskał mu kolanami klatkę piersiową, łamiąc żebra. Porwanego mężczyznę przetrzymywali w pobliżu fortu Mydlniki w drewnianej skrzyni. Skrzynię wykonał Bogusław. Była ona prawie cała zakopana w ziemi. Porwany nie miał wystarczającej ilości powietrza i zaledwie kilka godzin po porwaniu zmarł. Ponieważ w obu przypadkach porwani byli przetrzymywani w skrzyniach, dlatego przyjęto, że doszło do uprowadzeń połączonych ze szczególnym udręczeniem. Zatrzymani mężczyźni przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyli obszerne wyjaśnienia. Bogusławowi groziła kara nawet 25 lat pozbawienia wolności, zaś Dariuszowi do 15 lat więzienia. Podstawą skierowania aktu oskarżenia przeciwko mężczyznom stały się materiały dowodowe w innym śledztwie. Chodzi o wspomniane już zabójstwo małżeństwa Jaroszewiczów, do którego doszło w nocy z 31 sierpnia na 1 września 1992 roku. Pojawiły się podejrzenia, że Bogusław był zamieszany również w morderstwo starszego małżeństwa z 1991 roku w Gdyni oraz usiłowanie zabójstwa 45-letniego mężczyzny w 1993 roku w Izabelinie. Akt oskarżenia przeciwko mężczyznom trafił do Sądu Okręgowego w Krakowie 16 września 2019 roku. Ostatecznie Bogusław został skazany na karę 15 lat więzienia za porwanie dla okupu 10-letniego chłopca i 76-letniego mężczyzny. Natomiast Dariusz otrzymał wyrok 2 lat więzienia. Jest on zadziwiająco niski. Przyczyn należy upatrywać w tym, że drugi oskarżony poszedł na współpracę z policją. Sąd orzekł, że Bogusław będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie z więzienia dopiero po odbyciu 14 lat kary. Dodatkowo mężczyznę pozbawiono praw publicznych na okres 6 lat. Ze względu na dobro pokrzywdzonych proces odbywał się za zamkniętymi drzwiami. Po rozwiązaniu sprawy 10-latka do Stanów Zjednoczonych poleciało kilku policjantów wraz z komendantem CBŚP, inspektorem Pawłem Półtorzyckim i naczelnikiem Wydziału Kryminalnego Krakowskiego Zarządu CBŚP pod inspektorem Marianem Drożdżakiem. W Waszyngtonie spotkali się z funkcjonariuszami specjalnej komórki FBI CAST, która zajmuje się uzyskiwaniem informacji na podstawie analizy połączeń teleinformatycznych. Potem Polacy uczestniczyli w szkoleniu funkcjonariuszy CAST w Nowym Orleanie. Jestem ciekawa, co Wy sądzicie o tej sprawie. Koniecznie dajcie znać w komentarzach. To wszystko, co przygotowałam dla Was na dzisiaj. Jeśli chcecie, żebym nagrywała inne historie, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Pod filmem zamieszczam Wam źródła, z których m.in. korzystałam. Jeśli znacie tę sprawę i macie jakieś informacje, o których nie wspomniałam, koniecznie piszcie w komentarzach poniżej. Zapraszam Was również na Facebooka weekendówmałopolsce.pl i na Instagram. Linki zostawiam w opisie. Do usłyszenia w kolejnym podcaście z cyklu Kryminalna Małopolska.